Od kilku lat wystąpienia prezesa Narodowego Banku Polskiego, profesora Adama Glapińskiego, budzą mieszane uczucia. Dla jednych są śmieszne, dla innych straszne. Dziś przyjrzymy się kilku fragmentom wypowiedzi prezesa NBP z ostatniej konferencji prasowej. Zapraszam na dyskusję z prezesem Michałem Fałkiem, prezesem, przedsiębiorcą i pastorem. Zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Ciebie, Michale.
Witaj, Mateuszu. Witajcie, drodzy widzowie. My już tutaj żeśmy się dogadali, że Mateusz jako bankier czy pracujący w branży bankowej może zostać następcą Glapińskiego, jeżeli będzie chciał, chociaż...
No, zastanowię się jeszcze.
No właśnie,
chyba w tym momencie to...
Trudno będzie uratować powagę tego stanowiska. No, ja jestem skromnym przedsiębiorcą. Takie progi to dla mnie za wysokie, myślę.
No, trzeba byłoby mieć przedstawicieli, tak, swoją swoich przedstawicieli w parlamencie. Michał, pierwsze pytanie. Z czym od zawsze kojarzył Ci się Narodowy Bank Polski, zanim przed prezesurą?
Przed Glapińskim kojarzył mi się poważnie, bo na każdym polskim banknocie, no już po PRL-u, bo wcześniej tak nie było chyba, chociaż może też było, już nie pamiętam, jest napisana nazwa Narodowy Bank Polski, tak samo jest na monecie, to nie wiem, czy jest Narodowy Bank Polski.
Chyba nie ma.
Także, ale w każdym razie na każdym, tak, Rzeczpospolita Polska, natomiast na każdym banknocie jest ta nazwa wyszczególniona, no czyli jest to instytucja poważna, skoro państwo polskie jej nazwę umieszcza na każdym papierowym środku płatniczym. Dlatego kojarzyła mi się poważnie, a też dlatego, że na przykład w Lublinie siedziba Narodowego Banku Polskiego, to jest okazały budynek w centrum miasta, zawsze ochrona, konwoje oczywiście, wszystko pod bronią. Także no, to jest taki bank, można powiedzieć, budzący szacunek. No nie wszyscy wiedzą, że to nie jest taki zwykły bank, prawda? Że to jest bank raczej obsługujący banki czy obsługujący państwo, który też nie jest nastawiony na zysk de facto, tylko ma taką służebną rolę pełnić bardziej dla systemu całego finansowego. Natomiast już od pana Glapińskiego to już mi się kojarzy.
Właśnie jak teraz.
Nie na straszno, tylko na śmieszno rzeczywiście. No pierwsza rzecz, to o tym wielokrotnie mówiliśmy, no to jest ta afera pończośniana, tak? Czyli kiedy okazało się, że pan Glapiński dobrał sobie za asystentów czy wicedyrektorki, w każdym razie bardzo wysoko i sowicie opłacił panie, które w zasadzie przyszły z reklamy pończoch, tak? Czyli można powiedzieć, bardzo dobrze wyglądają i dobrze wyglądają ich nogi, a niekoniecznie ich doświadczenie tak dobrze wygląda jak ich nogi, ale widać, że dla prezesa Glapińskiego ważniejszy był wygląd nóg jego zastępczyń czy asystentek niż ich doświadczenie bankowe. No i to właśnie, to już jest można powiedzieć pierwszy, jakby to powiedzieć w ten sposób, bo to było już w zasadzie, kiedy on został prezesem, prawda? No to tak. Można powiedzieć, nadał w ten sposób kierunek swojej prezesurze. No i teraz jest tylko lepiej.
My przygotowaliśmy dla Państwa wycinki z ostatniej konferencji prasowej. To jest konferencja z 6 kwietnia, czyli już jakiś czas temu. Też odbiła się echem, chociaż tych konferencji, w których pan Glapiński mówił różne dziwne rzeczy, było wiele. Tam tego wycinka nie przygotowałem, ale on też mówił o dyrektorach, że musi im płacić dobrze, bo inaczej odeszliby do banków komercyjnych, więc to a propos asystentek. Ale już na pensjach nie chciałem się tutaj skupiać, przygotowując program, bo są naprawdę no, ciekawe, w takim sensie bardzo dużo mówiące o tym, jak...
O myśleniu tego człowieka i o myśleniu PiSu, nie? Bo tak. Przecież to jest nominat PiSowski.
To poproszę w takim razie pierwszy wycinek, prezes Glapiński, o socjalizmie. Co myśli?
Demokracja ma mnóstwo wad, no ale między innymi ma to. Zresztą z punktu widzenia ekonomicznego to jest wada. Taka czysta ekonomia, jakiś tam taki czysty wolnorynkowiec by powiedzieli, te wypłaty są niepotrzebne, te socjale wszystkie są niepotrzebne. One obciążają gospodarkę. I co ja na to powiem? Ma rację. One obciążają gospodarkę. Gospodarka by się rozwijała o wiele szybciej i lepiej. Ale ludzie by mieszkali pod mostami, by było mnóstwo samobójstw, mnóstwo tragedii, dramatów, degeneracji. Przestępczość by strasznie wzrosła, bezrobocie byłoby wielkie i tak dalej, i tak dalej. Musiałaby rządzić bardzo silna dyktatura. Dobrych stron dyktatury to ja nie widzę. No. Może w czasie wojen peloponeskich czy gdzieś to coś takiego się opłaca, ale pewne ograniczenia, ale nie w warunkach pokojowych.
No tak, byłoby bezrobocie, gdyby nie socjal. Bezrobocie, samobójstwa, ludzie mieszkaliby pod mostami.
Nie, no generalnie
tragedia, tak?
Tutaj jak się wsłuchać, w co mówi pan Glapa, tak, bo taką maksywę na mieście, czy tam w ogóle, pan Glapiński, no to posłuchajcie, gospodarka rozwijałaby się znacznie lepiej.
Tak.
Jeśli by nie było socjalu.
Sam przyznał.
Sam przyznał, że gospodarka rozwijałaby się znacznie lepiej. I efekt znacznie lepiej rozwijającej się gospodarki będzie taki, że ludzie będą mieszkali pod mostami, będzie właśnie dużo samobójstw, będzie większa przestępczość, czyli tak. Czyli rozumiem, że no nie zależy nam na dobrym rozwoju gospodarki, no bo jeżeli efektem dobrego rozwoju gospodarczego jest mieszkanie pod mostem lub mieszkanie lub tam przestępstwa, no to lepiej, żeby się gospodarka nie rozwijała, bo wtedy będzie lepiej. Czyli jak gospodarka będzie się rozwijała gorzej, to będzie lepiej, a jak gospodarka się będzie rozwijała lepiej, to będzie gorzej. No i właśnie, ja myślałem, że jak gospodarka będzie rozwijała się lepiej, to no będzie lepiej Polakom, a tutaj wygląda, że jak się...
Będzie gorzej.
To będzie gorzej. Czyli żeby było nam lepiej, to trzeba, żeby gospodarka się gorzej rozwijała.
No to bardzo ciekawa logika. No to...
Dlatego pan Glapiński zadbał o to, żeby była wysoka inflacja. No bo to przecież on zadbał, nie reagując, kiedy był na to czas. No, eksperci tak mówią, że to nie Putinflacja, tylko to jest Glapinflacja, czyli to on zadbał o to, czy nie zadbał, no ale według niego zadbał, bo on właśnie zadbał, żeby było lepiej, poprzez to, że jest gorzej. To tego już no, się będzie wytrzymać.
Ale przyznał rację tym wolnorynkowcom, że wtedy gospodarka by się rozwijała lepiej.
Teoretycznie przyznał, że wolny rynek jest dobry dla lepszego rozwoju gospodarki, ale według niego to jest gorzej dla Polaków.
Tak, no nie wiem, czy tu chciał.
Czyli jest tu konsekwentny.
Bardzo.
Okej. Okay. Tylko chyba... teraz pytanie, czy to jest jego myślenie, czy to jest myślenie Jarosława, które on kopiuje? Czy oni może mają takie samo myślenie? Naczelnik państwa i ten prezes nadrzędny
banku. Ciężko, no bo profesor jednak no, jest profesorem z jakiegoś powodu, tak, na uczelni wykłada, no, zna te mechanizmy rynkowe, no, więc jednak no, wydaje mi się, że coś tutaj, że wie jak jest, tylko no, ponieważ rządzi taki, czy został nominowany przez taką partię, jaką rządzi, no to musi to w jakiś sposób ludziom wytłumaczyć. No.
Czyli w tym momencie, jeżeli jest tak, że wie jak powinno być, a ponieważ jest źle, to tłumaczy, że jest dobrze, to niczym się nie różni od putinowskiego propagandysty typu Sołowiow, Skabiajewa i tak dalej. No, no to jest ten sam sort, można powiedzieć w tym momencie, urzędnika propagandy, tak, który będzie nam tłumaczył, że czarne jest czerwone, no i tak dalej, nie?
Także piszcie w komentarzach, co sądzicie na temat tej wypowiedzi, jakie tutaj są rzeczywiste intencje pana prezesa. No dobrze, przejdźmy do drugiego fragmentu, który przygotowaliśmy. Demokracja, poziom życia. Poproszę.
Dopóki jest demokracja, ludzie muszą otrzymywać poziom życia wynikający z poziomu PKB. Jak nie ma demokracji, to mają niższy poziom życia niż wynika z PKB. Bo elity sobie z tego PKB, z tego produktu krajowego brutto wyrąbują swój poziom konsumpcji, wysoki, wyższy niż na Zachodzie czasami, a zwykli ludzie mają mniej. Tak było w PRL-u.
Czyli tak, mamy demokrację i nasi politycy nie wyrąbują sobie więcej niż pozostała część społeczeństwa i dają...
No po prostu powiedział prawdę, puścił tutaj farbę, bo powiedział... Znaczy ta o demokracji, no to się można zgodzić, no nie, że demokracja jest ważna, no bo dyktatura, no jeśli się trafi naprawdę uczciwy, rzetelny władca, no to może być fajnie, ale generalnie te dyktatury zazwyczaj są krwawe i rzeczywiście ciemiężą lud. Ale ciekawe jest to, co powiedział Glapiński o elitach, nie? O elitach, tak? Bo powiedział, że elity sobie wyrąbują kosztem zwykłych ludzi. Tak, no i teraz on nie jest elita? No i jego za 50-60 tysięcy miesięcznie pończośnianki to nie jest elita? Nie? I powiedzmy wszyscy ci ministrowie, ci co tam łapę wsadzają do koryta, co te granty chcą po 60 milionów, to ostatnio o tym mówiliśmy, tak?
W programie,
że Pan Polska Akademia Nauk nie ma na minimalne pensje dla naukowców, a tutaj kolesie Bielana, no to są też przecież kolesiami, jak i Bielana, to Kaczyńskiego i Glapińskiego, czyli jego kolesie wyciągają brudne łapska po 60 milionów dotacji za friko po prostu, za nic, nie? No to jest elita, która sobie wyrąbuje, czyli dobrze Glapiński mówi, elita sobie wyrąbuje, nie dodaje tylko, że to my sobie wyrąbujemy. Czyli my, Glapiński, ja se wyrąbuję i będę se rąbał, czyli was będę rżnął, drogi narodzie. No na tym polega.
No teraz idąc tym tokiem myślenia, ale od drugiej części zdania, czyli jeżeli wyrąbują sobie, no to czy mamy pełną demokrację, czy nie mamy?
Można a no mówić. Właśnie. A no właśnie. Bo rzeczywiście te demokracje takie, można powiedzieć, już starego typu, czy takie ugruntowane, nie? Na przykład w zachodniej Europie, to niejednokrotnie było tak, że wiecie, że można powiedzieć drobne jak na polskie standardy, to w ogóle miałkie, nie? Przewinienia polityków kończyły się upadkiem. Czy ministra, czy prezesa tego NBP-u najmniejszego jakiegoś, czy rządu nawet, no ale w Polsce wszystko uchodzi, nie? Czyli chyba jednak mamy autorytaryzm z tego wniosek. Znaczy, jeżeli przyjąć definicję pana Glapińskiego, to tak, jest dobrze, bo jest źle, no i ponieważ sobie wyrąbujemy, no to jest autorytaryzm, a nie demokracja, no. Tak naprawdę.
Ale jednocześnie pan prezes no, obawia się tutaj, że po następnych wyborach to właśnie może nie być takiej demokracji, jaka jest dzisiaj. Posłuchajmy tej trzeciej wypowiedzi.
Mamy demokrację, mądrze powiedział mądry człowiek. To jest system bardzo zły, ma mnóstwo wad, ale najlepszy z tych, które człowiek wymyślił. Trudny do utrzymania. Ja nie wiem, czy po wyborach następnych się utrzymał u nas taki system demokratyczny, no ale cieszmy się z tego, co mamy. W szczególności nie wiem, czy po następnych wyborach, gdyby one się tragicznie jakoś do Polski, ich rezultat byłby tragiczny, będziemy mieli ten luksus, który mało który kraj ma na świecie, kilka krajów, bo nie wszystkie zachodnie daleko, że możemy sobie przełącznikiem pilota przełączać różne stacje telewizyjne i radiowe i mieć różne stanowiska. Bo ja całe życie w PRL-u, a później zarządów tych, co stanowią dzisiaj opozycję, miałem jedno stanowisko. Wszystko jedno, jaką telewizję włączyłem, jakie radio, jaką gazetę. Wszędzie byli ci sami dziennikarze i mówili to samo. Stanowisko warszawskich elit, z którymi chodziłem razem do szkoły, od podstawówki do studiów, prawda? Więc ich znam z imienia i z nazwiska tych starszych. No wreszcie jest tak, że se każdy znajduje swoje, pasujące do jego poglądu, że może se porównać. No taki człowiek jak ja, jestem tego zmuszony po nocy, co prawda, ale mogę sobie przerzucać z jednego na drugie. Jadąc samochodem do pracy i z pracy mogę sobie przerzucać stacje radiowe i mieć całkowicie różne opinie. No odrobina rozumu pozwala dzięki temu wyrobić sobie właściwe stanowisko. Wszystkie argumenty muszą być na stole. Ale w warszawskiej elicie się marzy znowu, żeby było jedno obowiązujące stanowisko. Jeszcze je nazywają demokratycznym. Nazywać totalitaryzm, autorytaryzm, absolutny kaganiec demokratycznym, no to jest w stylu komunistycznym. Jak wiadomo, za komuny wszystkie opozycyjne ugrupowania były antydemokratyczne. A był front demokratyczny, który zamykał ludzi do więzienia, zabijał, katował u nas w Warszawie na Rakowiecki, strzałem w tył głowy dla demokracji. Bo demokracja to był po prostu punkt widzenia rządzących.
No to daleko posunięty wywód, tak? Czyli najbliższe wybory mogą się zakończyć tragicznie dla Polski, czyli no rozumiem, że PiS nie wygra, tak? To będzie ten tragizm i jeszcze pociągnięte to pod ten reżim komunistyczny, strzały w tył głowy i tak dalej, a między to wplecione o tym pluralizmie
mediach.
W mediach.
No to tutaj kilka rzeczy można powiedzieć. Po pierwsze, mówi pan Glapiński o warszawskich elitach. Rozumiem, że on w tym momencie krytykuje warszawskie elity, czy nie czuje się, że jest z warszawskiej elity.
No, chyba nie.
Chyba rozumie, że warszawską elitą to jest pan Trzaskowski, a on to już nie jest warszawską elitą. No właśnie, myślę, że zwykli Polacy to uważają właśnie was, pisowcy, za warszawską elitę, tak? To po pierwsze. Także no, jeżeli odsuniemy tę warszawską elitę od wyborów, czy no to dobrze, bo pan Glapiński mówi, że dobrze, żeby warszawska elita nie rządziła. Też byśmy tego chcieli. Czyli PiS do wora i do jeziora, tak? Tak się mówi. No może nie tak nie dosłownie, ale no taki jest powiedzmy slogan. To jest jedno. A po drugie, ciekawe jest hipokryzja, jeśli chodzi o ten pluralizm w mediach.
Tak.
Bo póki co to chyba PiS po pierwsze zawłaszczył media państwowe, to PiS właśnie w tym momencie jest takim, takim można powiedzieć środowiskiem, które chciałoby, żeby wszyscy tylko jedno mieli zdanie, nie tak jak pan Glapiński tutaj się cieszy, bo to PiS chce doprowadzić do zamknięcia TVN-u na przykład.
No właśnie.
Tak, to PiS już w pewnym momencie był przecież, można powiedzieć, konflikt dyplomatyczny, bo chcieli urżnąć głowę TVN-owi. No teraz znowu to PiS skarży, można powiedzieć, na TVN do obsadzonej przez siebie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i będzie chciał zakneblować usta dziennikarzom, no głównie TVN-u, bo to jest akurat jedyna stacja, można powiedzieć, która nie boi się mówić przeciwko rządowi. I to właśnie działanie TVN-u w tym momencie, no aż byłem, jestem zdziwiony, że to mówię, bo kiedyś tak to by mi przez myśl nie przyszło, ale w tym momencie to TVN jest gwarantem rzeczywiście wolności w mediach. Gdyby nie było TVN-u, bo Polsat już niestety poszedł na można powiedzieć, na współpracę z władzą, gdyby nie było TVN-u, to właśnie byłoby tak, jak pan Glapiński mówi, że było za PRL-u. Że był tylko jeden przekazior i czy na jedynce, czy na dwójce, czy na trójce mówią nam to samo. A jeszcze dodatkowo przypomnijmy naszym widzom, że to PiS właśnie próbuje, jeszcze tego nie przeprowadził przez Sejm, ale to jakiś kuriozum by było, chociaż są do tego zdolni, próbuje zrobić tak zwaną ustawę pilotową. Czyli żeby obowiązkowo każdy pilot w każdym polskim domu był zaprogramowany tak, że na jedynce będzie jedynka, na dwójce dwójka, na trzeciej będzie Rachoń, a na czwartym będzie Glapiński. No i tak będziemy mieli wszyscy.
No i więc jeżeli...
I więcej nie trzeba. Pluralizmu będzie tak. Na jedynce tam ten Ziemiec, na dwójce ktoś tam inny, na trójce Rachoń, na czwórce Glapiński. No i każdy Polak musi być szczęśliwy. Tylko na piątym Putina jeszcze dajcie do kompletu i będzie super.
No ale pan Glapiński też mówi, że za niedługo, już w tej dekadzie, staniemy się równoprawnym graczem na arenie tutaj europejskiej. Także poproszę o kolejny fragment.
W ciągu tej dekady staniemy się równoprawnym graczem w Unii Europejskiej. Będziemy siedzieć przy tym samym stole, co Francja, co Niemcy. Skończy się taka sytuacja, że traktuje się nas jak jakiś bantustan i nam się narzuca jakieś rozwiązanie. Nikt nie będzie nam zakazywał jeżdżenia samochodami i zabierania polskim rodzinom samochodów, które muszą być spalinowe na razie i muszą mieć przynajmniej 13 lat. Przecież taki jest wiek samochodów w Polsce przeciętny.
No, muszą mieć 13 lat samochodów. Tak, na nowsze.
Czyli rozumiem, że sukcesem jest to, że mamy 13-letnie samochody i że tak. No, są to spalinowe samochody, tak, no, czyli krótko mówiąc, nie stać nas na nowe elektryczne. No tak, no i rozumiem, że Glapiński narzeka na to po 8 latach rządów PiSu. I obiecuję, że ale jak jeszcze dekadę będziemy rządzili, to już będzie tak zaje fajnie, że naprawdę... Czyli za wszystko jest winna Platforma, która, przypomnijmy, oddała władzę w 2015 roku. To jest 8 lat temu, ludzie.
To już prawie dekada, nie?
To prawie dekada. Ach, Izera. To może o Izerę chodzi.
Może.
Bo w 2016 roku premier Morawiecki obiecał, że w 23 albo 4, no w 4 powiedzmy, jeszcze został mu rok, będzie po polskich drogach jeździł już 1 000 000 polskich samochodów elektrycznych marki Izera. No na razie jest jeden prototyp. Zresztą nie wiadomo, czy w środku ma silnik, ale karoserię ma. Także...
Pewnie na chińskich komponentach.
No dokładnie, ależ no tak jest. To jest fakt, bo podpisano umowę. Jak okazało się, że ta innowacyjność premiera Morawieckiego, czyli pana Pinokia z długim nosem, no na nic po prostu się zdała, no to podpisano umowę z naszym strategicznym, rozszerzonym strategicznym partnerem, z Chinami, żeby nam tę Izerę w końcu zrobili. No tak wygląda właśnie rządzenie PiSu.
Posłuchajmy kolejnego fragmentu o polskiej walucie. Może tutaj zgodzisz się z panem prezesem.
Dlaczego ta polityka makroekonomiczna jest możliwa? I dlaczego się rozwijamy szybciej? Bo mamy własną walutę, mamy polskiego złotego. Powtarzam to w nieskończoność, mam nadzieję, że to już dla wszystkich jest zrozumiałe. Mamy autonomiczną politykę pieniężną, czego nie mają kraje, które przyjęły euro. Posiadanie własnej waluty trudno przecenić, wagę posiadania własnej waluty, atuty, które z tego wynikają.
No jak to oceniasz?
No tu bym był najbliżej rzeczywiście zgodzenia się, bo myślę, że dobrze jest mieć polską walutę, ale no można spojrzeć na historię z tych 8 lat rządzenia PiSu. Jak PiS przychodził do władzy, to po ile była waluta obca, tak? Po ile był dolar, po ile było euro, po ile był frank szwajcarski w szczególności, nie? Bo to widać, że fajnie jest mieć polską własną walutę, tak? No ale no, polska waluta nie jest po prostu w koszyku silnych walut. Nie jest to waluta można powiedzieć, taka, wiecie, w pełni wymienialna w tym sensie, no, no nie w każdym kraju polskim złotym się zapłaci. Dolarem wszędzie zapłacisz, tak? Czy euro, czy frankiem szwajcarskim. Polska waluta jest, myślę, słabsza niż juan w tym sensie, nie? A nie wiem, jak tam, no rubel może jest teraz mocniejsza od rubla. Także też zobaczcie na przykład na przestrzeni ostatniego roku, jakie były wahania kursu polskiej waluty. No, myślę, że pójście w stronę euro ma swoje plusy i minusy. Ja osobiście no, nie chciałbym, bo też myślę, że fajnie jest jednak tak. mieć swoją walutę i też, jakby to powiedzieć, doświadczenie innych krajów, które weszły do strefy euro, pokazuje, że na stworzeniu strefy euro tak naprawdę zarabia jeden kraj. Największy. Niemcy, tak? A inni, no, można powiedzieć, dokładają się do tego. Zresztą wcześniej dolar, można powiedzieć, czy stworzenie z dolara waluty rezerwowej dla świata przede wszystkim jest dobre dla Amerykanów. Bo oni w tym momencie drukują dolara, wszyscy te dolary skupują, pożyczają, bo chcą mieć dolary, bo powiedzmy wszystko, co tam zabezpieczenie chcą mieć w tych dolarach, także na tym to polega. Fajnie jest mieć swoją walutę, kiedy ona jest uznawana przez cały świat za silną. A silnych walut tak naprawdę to jest 3. No może 4, tak? Dolar, euro, franek szwajcarski, no i funt brytyjski, tak. nie? No i no więcej nie ma. Polska nie, złoty polski nie będzie w tym gronie, panie Glapiński. Nawet jakby się pan, nie wiem, niezależnie jak się pisowcy nadmą, napną, to za 10 lat nie będzie złotego w gronie tych 4 najlepszych walut.
To teraz powiem tak. W swoim przemówieniu prezes Glapiński poruszył też wątek duchowy. Posłuchajmy.
O, i to jest bardzo ciekawe.
Natomiast czasami muszę się gryźć w język, jak ktoś z członków rady, no dwóch takich członków rady jest, którzy tak ostro po mnie jadą osobiście, nawet moje cechy charakteru omawiają, no dobrze, że nie sposób ubrania się czy coś, no ale już to zmierza no, do absurdu. Się muszę powstrzymywać, żeby nic nie odpowiedzieć, bo państwo znają mnie, wiedzą, że jestem przykładnym katolikiem, no ale nie jestem Panem Jezusem. Ktoś mnie bije w policzek, to nie nastawiam drugiego, no to muszę się trzymać i jak do tej pory się trzymałem i się będę trzymał. Proszę.
No to, czyli teraz jako pastor możesz wystąpić.
To może lepiej już niech pan Glapiński zostanie tym przykładnym katolikiem, bo jeszcze tutaj będzie Boga obrażał. Jak widać, nie rozumie w ogóle chyba idei czy sensu przyjścia Jezusa na świat. Nie? I tego, że Jezus nie tylko nadstawił policzek, ale Jezus również swoje życie oddał i również za Glapińskiego. Również za Glapińskiego Jezus oddał życie na krzyżu po to, żeby i pan Glapiński mógł być zbawiony. No, nie wiem, czy powiedzmy takie wplatanie osoby pana Jezusa do takich wypowiedzi jako takiego bon motu, nie? Czy to jest zgodne z, można powiedzieć, z przekonaniami nawet wiary katolickiej? Warto by się zastanowić. Bo może jak się spotka pan kiedyś rzeczywiście z Jezusem, no to wtedy no, trzeba będzie nie tylko policzek nadstawić, ale i inną część ciała, żeby tam dostać solidnego kopniaka.
Także zachęcamy pana prezesa również do oglądania naszych innych programów, tych duchowych. Na sam koniec może zobaczmy, jak pan prezes od kwietnia będzie się witał.
Witam państwa wolnym, niezależnym, Narodowym Banku Polskim. Od dzisiaj tak się będę witał.
No my jesteśmy też wolną, niezależną telewizją, od zawsze się tak
nienarodową.
Tak witam. Nienarodową. Waszą telewizją, ale też się tak witamy. No.
W każdym razie, no, jeżeli pan Glapiński uważa, że Bank Narodowy jest zagrożony i nie jest niezależny, że tak chce to podkreślać, okej, no niech walczy o tę niezależność, tylko żeby to nie było kosztem Polaków, ich, można powiedzieć, oszczędności, jak to ostatnio było, bo to przecież panie Glapiński, zaniedbania doprowadziły do tego, że rzeczywiście ludzie, jeszcze przypomnijmy to, jeszcze przed podwyżką stóp procentowych, pierwszą, przed rozpoczęciem cyklu podwyżek stóp procentowych, który był przecież w październiku 2021 roku, tak? Czyli przed wojną, rozpoczęły się podwyżki stóp procentowych. To jeszcze dosłownie tuż przed pan Glapiński zachęcał ludzi, bierzcie kredyty. Polska gospodarka jest w takim wspaniałym stanie, jak nigdy przedtem przez ostatnie 20-30 lat, nie?
Inflacja nam nie grozi.
Inflacja nam nie grozi. Bierzcie kredyty. Co pan powie tym ludziom, którzy wtedy... Co powiesz tym ludziom, którzy wtedy ci zaufali i teraz nie mają co do garnka włożyć, bo mają dwukrotnie wyższe raty kredytów niż w momencie, kiedy ten kredyt brali? Do tego doprowadził właśnie pan Glapiński. Niezależny, narodowy prezes Banku Polskiego.
I w tym momencie pożegnamy się. Powiem tak, to wystąpienie jest trwa półtorej godziny i żeby je całe przeanalizować, a takich kwiatków jest tam naprawdę...
On chyba co miesiąc to nagrywa,
tak, nie? Tak, co miesiąc nagrywa. No, na to zwróciłem uwagę, też oglądałem je w całości. Natomiast no, nie starczyłoby nam tutaj chyba dnia, żeby przejść przez wszystkie.
Oczywiście, może lepiej recenzować raz na miesiąc albo raz na dwa miesiące, od razu tak. Za dwa miesiące do tyłu. Jak będzie coś ciekawego, to myślę, że tutaj Mateusz coś znajdzie, a razem możemy o tym porozmawiać.
Także dziękuję tobie. Moim i państwa gościem był Michał Fałek, przedsiębiorca, pastor. Ja dziękuję wam. Do widzenia.
Do zobaczenia.